Jak sama nazwa wskazuje, panie Adamie, Centrum Interwencji Kryzysowej, w momencie, kiedy pojawia się kryzys, pan powiedział, że zdarzają się także nowe zgłoszenia.
Tak.
Są tacy rozmówcy, mieszkańcy Lublina. Często być może będą to przyszli podopieczni, ale dziś na ten moment potrzebują pomocy. To tu warto przypomnieć i podkreślić, że numer całodobowy, który pan już wymienił, numer tak zwanego telefonu zaufania, telefonu zaufania, pogotowia, tak. Prawda? Centrum Interwencji
Też tak możemy
Kryzysowej.
Nazwać, oczywiście.
I ten drugi numer, który jest aktywny, przy którym dyżury pełnią specjaliści od godziny 7 do godziny 19, od poniedziałku
tak.
do piątku. Czyli są tak dwa numery, które warto mieć pod ręką w notesie, zwłaszcza jeśli jest sytuacja, która się może przydarzyć i być może komuś będziemy mogli pomóc i podpowiedzieć.
Tutaj jeszcze, jeśli można dodać, pani redaktor, to zachęcam właśnie do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie wszystkie takie szczegółowe informacje, bo tych telefonów, tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy,
jest wiele.
Na naszej stronie internetowej są wszystkie szczegóły, łącznie z imieniem i nazwiskiem psychologa, który obsługuje w danym dniu, w danej godzinie pozostałe telefony. Na naszej stronie są szczegółowe informacje, jak to w tej chwili wygląda. Dodam tylko jeszcze, szanowni państwo, że poza poradami psychologicznymi, tak jak ma to miejsce tradycyjnie, również tam podaliśmy na stronie internetowej dyżur porad prawnych. One też są bardzo istotne z punktu widzenia między
zwłaszcza
innymi
aktualnej,
osób doświadczających przemocy.
Tak, zwłaszcza w aktualnej sytuacji. Panie dyrektorze, bardzo często osoby starsze, które no nie do końca i nie zawsze mają dostęp do internetu, a słuchają naszej audycji, myślę, skorzystają z tej okazji, by zanotować numer telefonu, bo to są najróżniejsze sytuacje w życiu. Od nawet choćby ta, że ktoś potrzebuje wsparcia czy pomocy. Ktoś potrzebuje wsparcia związanego z kontaktem, nie wiem, z przychodnią, z poradnią, z wolontariuszem. Państwo też są w stałym kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
Oczywiście,
z państwem kontaktują się najróżniejsze stowarzyszenia i fundacje. I jesteście jednym takim wspólnym, jesteście jakby takim, no tutaj, węzłem komunikacyjnym. Ten psycholog, który odbiera telefon, a trudno przewidzieć, w jakiej to będzie sprawie, często służy pomocą i podpowiedzią. Więc ten numer, który jest czynny od 7 do 19 codziennie, jest właściwie takim numerem, sądzę, dość często obleganym. To znaczy dyżur przy tym telefonie jest dyżurem intensywnym, ale służy pomocą i wsparciem wielu osobom.
Tak, to prawda, pani redaktor, bo pamiętajmy też, że osoby, które no, w tej trudnej sytuacji mają potrzebę kontaktu z psychologiem, a być może wcześniej nie korzystały z naszej oferty pomocowej, na ten numer właśnie w godzinach pracy, czyli pomiędzy 7 a 19, dzwonią po raz pierwszy, dowiadują się, jakie są możliwości udzielania wsparcia, jakiego rodzaju wsparcie udzielają psychologowie, terapeuci, w jakiej formie to się odbywa. Więc ten telefon, tak jak pani redaktor słusznie wspomniała, jest takim pierwszym numerem informacyjnym dla nas. Ewentualnie też tutaj warto też dodać, że osoby dzwoniące pod ten numer, jeżeli zgłoszą jakąś konkretną, pilną potrzebę udzielania wsparcia, to również tutaj osoba obsługująca ma możliwość nawiązania kontaktu, czy to z psychologiem, czy w sytuacjach takich już bardzo trudnych dyżurnym, mobilnym interwentem, który też udziela wsparcia, w związku z czym wszystko tak naprawdę zaczyna się od tego drugiego numeru, mając na uwadze osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia, a widzą taką potrzebę i chcą po prostu zasięgnąć tej informacji. Tutaj już dalej będzie osoba, która obsługuje ten numer telefonu, będzie już wiedziała, jak nas pokierować, do kogo nas pokierować, bo to, szanowni państwo, że się nie widzimy, że bezpośrednio nie mamy ze sobą kontaktu, nie oznacza, że państwo nie macie swoich określonych potrzeb, a my państwu nie służymy swoją pomocą. Jak najbardziej ma to taką samą formę jak wcześniej, z tą różnicą, że nie ma tego bezpośredniego kontaktu, czy ewentualnie ten kontakt bezpośredni ze względów bezpieczeństwa nieco utrudniony, ale my nadal świadczymy tą bezpłatną pomoc dla państwa, dla mieszkańców miasta Lublin.
Pomoc nadchodzi, sytuacja często jest bardzo dramatyczna i wtedy na ten telefon zaufania, na ten telefon alarmowy dzwonią osoby, które potrzebują konkretnej pomocy. Przejdźmy do tego tematu, który coraz częściej wybrzmiewa w bardzo wielu publikacjach i zewsząd przypomina się o tym i mówi o tych trudnych czasem dniach i tygodniach w izolacji, zwłaszcza jeśli w rodzinie czy pod jednym dachem pojawia się problem. Problem uzależnienia czy problem właśnie przemocy, bo na co dzień to jest wasza praca, to jest wasz chleb powszedni, wspieracie ofiary przemocy, staracie się zapobiegać, prowadzicie profilaktykę, prewencję, spotkania, szkolenia. Bardzo często, kiedy gościmy państwa na naszej antenie i są państwo, tak jak pan dyrektor wspomniał, przy telefonie wieczornym podczas audycji w tak zwanych czasach, do których wrócimy, czyli tak jak w piosence, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. Właśnie chodzi o to, żeby nieść pomoc niezależnie od tego, jak trudne są to czasy. Sytuacja jest aktualnie taka, że nie można czekać. Co tak, się dzieje w takiej sytuacji?
Rzeczywiście też jest tak, że jako zespół interdyscyplinarny, któremu mam przyjemność przewodniczyć, a więc takie gremium osób zajmujące się szeroko rozumianą problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to trudny czas dla osób, które doświadczały czy doświadczają przemocy. Z drugiej strony też pamiętamy, że osoby, które na przykład odbywają kwarantannę, obowiązkową kwarantannę, wcześniej nie wykazywały jakichś tutaj zachowań związanych z przemocą, a w tej chwili ta kwarantanna, ta izolacja powoduje, że może dochodzić do aktów przemocy względem drugiej osoby. My też mamy to na względzie i też te zadania są realizowane, podobnie jak i pomoc psychologiczna, o której wcześniej tutaj wspomniałem. Co do zasady, szanowni państwo, to procedura niebieskiej karty, która nadal ma miejsce.
Jak to jest aktualnie? Jak się odbywa?
Procedura w tej chwili odbywa się, tylko jest to nieco inaczej. Jeżeli ktoś z państwa czuje się ofiarą przemocy, ma pewne takie aspekty związane z tym, że może doświadczać przemocy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawiązać kontakt telefoniczny z właściwymi służbami.
I tutaj wręcz należy to jak najszybciej uczynić.
Oczywiście jak najszybciej należy ten fakt zgłosić. To, że mamy sytuację związaną z koronawirusem, nie oznacza, że służby nie udzielają wsparcia. Musimy zadzwonić po konkretny numer telefonu. Ja tutaj zaraz na antenie państwu podam numer telefonu, gdzie możemy zasięgnąć takiej informacji, gdzie możemy zgłosić ewentualnie fakt, że naszym zdaniem doświadczamy przemocy w rodzinie i stosowne służby podejmują takie działania. Szanowni państwo, jest to sytuacja wygląda troszkę nieco inaczej niż przed wprowadzeniem stanu epidemii. W tej chwili ustawodawca zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał takie zalecenia związane z wdrażaniem procedury niebieskiej karty. Mając na uwadze tą izolację społeczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa dla państwa, dla pracowników realizujących procedurę niebieskie karty. W tej chwili procedura niebieskie karty może być wdrożona za pośrednictwem czy to zgłoszenia telefonicznego, czy to zgłoszenia w drodze e-mail. Jeżeli tylko w tej informacji e-mail pojawiają się informacje, które mogą nam wskazać, że chodzi o tą konkretną osobę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli poprzez informację e-mail podamy imię, nazwisko osoby, której to może dotyczyć i gdzie ta osoba zamieszkuje, zalecenia są ministerstwa takie i w ten sposób również praktykujemy, aby w ten sposób również wdrożyć procedurę niebieskie karty, czyli poprzez zgłoszenie telefoniczne, poprzez zgłoszenie mailowe. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek z państwa uzna, że jednak chce zgłosić ten fakt osobiście, że jest to sytuacja na tyle dla niego trudna, na tyle dla niego niekomfortowa, ma potrzebę dużej ilości przekazania tych informacji, to my jako zespół interdyscyplinarny, podobnie jak i Centrum Interwencji Kryzysowej, również pracujemy na co dzień w biurze. Nie oznacza to, że jeżeli państwo przyjdziecie, to Państwa nie obsłużymy. Oczywiście będziecie Państwo przyjęci, zgłoszenie takie zostanie przyjęte, natomiast zasady bezpieczeństwa, jakie tutaj stosujemy, mając na uwadze i stanowisko Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, to takie, że każda osoba, która zechce z tej bezpośredniej formy skorzystać z zgłoszenia, jest przyjmowana w jednym miejscu. Oczywiście obowiązują maseczki ochronne, dezynfekcja powierzchni, kontakt, odległość pomiędzy pracownikiem przyjmującym a osobą zgłaszającą. Powiem Państwu z doświadczenia, że od mniej więcej połowy marca, kiedy mamy już stan zagrożenia epidemicznego poprzez stan już epidemii, mieliśmy kilka sytuacji, gdzie osoby do nas chciały przyjść, argumentowały to tym, że jednak chcą mieć kontakt z człowiekiem bezpośrednim, czyli z pracownikiem. My takiej pomocy nie odmawialiśmy i taką pomoc również w ten sposób świadczymy, pamiętając o tych względach bezpieczeństwa. Niemniej taką podstawową, dominującą w tej chwili formą zgłoszenia, ewentualnego zgłoszenia występowania przemocy jest zgłoszenie telefoniczne, jest zgłoszenie poprzez drogę e-mail i w ten sposób odbywa się wdrożenie procedury niebieskie karty. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to podałbym taki bezpośredni, najważniejszy numer telefonu do zespołu interdyscyplinarnego, który koordynuje z ramienia miasta Lublin działania na obszarze miasta Lublin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I pod tym numerem telefonu pomiędzy godziną 7:30 a 15:30 codziennie członkowie zespołu interdyscyplinarnego, którzy akurat nie w tym dniu pracują, wykonują swoją pracę w sposób ten stacjonarny, odbiorą zgłoszenie, przekażą dalszą sprawę do realizacji i z pewnością będziecie Państwo wysłuchani tak, aby ta procedura ruszyła. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to podam ten numer
Bardzo proszę,
telefonu.
panie dyrektorze, o podanie numeru telefonu i także o przypomnienie zasady funkcjonowania niebieskiej karty.
Zespół interdyscyplinarny w Lublinie, szanowni państwo, mieści się przy ulicy Głębokiej 11 i numer telefonu do członków zespołu, do biura, to oczywiście kierunkowy 81 i dalej numer 466 5486 oraz adres mailowy państwu podam, adres e-mail z.interdyscyplinarny@mop, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, .lublin.eu.
Zapytałam o to, jakie są zasady funkcjonowania i co daje, i komu, kogo wspiera, i co zabezpiecza posiadanie niebieskiej karty. Jak to działa?
Działa to w ten sposób, że jeżeli mamy zgłoszenie, bez względu na to, czy to ma formę telefoniczną, formę e-mail, czy przychodzimy osobiście z zachowaniem tych zasad bezpieczeństwa, jeżeli jest zgłoszenie, mówiąc najprościej, jest wdrożona też procedura niebieskie karty. Nie musicie Państwo obawiać się, że Państwa odczucia związane z tym, że możecie doznawać przemocy, później nie będą się pokrywać z tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z przemocą, czy z konfliktem. Bo jaka jest rola, Szanowni Państwo, takiego narzędzia, jakim jest procedura niebieskie
No
karty?
właśnie.
No właśnie, więc procedura niebieskie karty, Szanowni Państwo, ona nie określa, że ktoś z Państwa z całą pewnością doświadcza przemocy i z drugiej strony ktoś z Państwa z całą pewnością tą przemoc stosuje. Na etapie procedury niebieskie karty cały czas posługujemy się terminologią osoba podejrzewana o stosowanie przemocy i osoba podejrzewana o to, że tą przemoc doświadcza. Więc tutaj jest ten tryb przypuszczający, obowiązujący w całej procedurze niebieskie karty. Jeżeli Państwo macie takie odczucia, ktokolwiek z Państwa na przykład może być świadkiem zachowań o charakterze przemocy, na przykład sąsiedzi, osoby bliskie wiedzą czy widzą, że dana osoba może tej przemocy doświadczać, możecie to Państwo również zgłosić anonimowo. Możecie Państwo to zgłosić jako osoby niespokrewnione, osoby niewspólnie zamieszkujące, wiedząc, że na przykład dana rodzina nie zgłosi się do instytucji pomocowych, nie przyzna się do tego, że może taki problem w tejże rodzinie funkcjonować. Nawet jeżeli mówimy o zgłoszeniu anonimowym, stosowne służby również podejmują działanie. I teraz nawiązując do tego, o czym też pani redaktor powiedziała, jeżeli grupa robocza czy zespół interdyscyplinarny,
którego pan jest przewodniczącym, więc
któremu ja mam przyjemność przewodniczyć, uznają, że nie mamy do czynienia z przemocą, a mamy do czynienia z konfliktem, to procedura zostanie, czy będzie w tym kierunku podążać, aby tą procedurę zamknąć. W związku z czym, jeżeli ktokolwiek z państwa ma obawy w kontakcie ze służbami pomocowymi, nie wiedząc, czy mamy do czynienia z przemocą, czy z konfliktem, to jakby nie powoduje to tego, takiego ryzyka, że nie zgłoszę, nie, państwo nam nie zgłosicie, a my w związku z czym nie będziemy podejmować czynności, bo jeżeli służby uznają, że nie chcę użyć słowa niezasadne, ale że nie była, nie mamy do czynienia z przemocą, tylko mamy do czynienia z konfliktem, państwu za takie wcześniejsze zgłoszenie nic nie grozi. Procedura niebieskie karty, ona ma taką zasadę, taką nadrzędne działanie, to działanie prewencyjne, czyli podejmowanie działań, podejmowanie czynności, zanim dojdzie do tragedii. W związku z czym żadna ze służb nie ma stuprocentowej pewności przy wdrożeniu procedury niebieskie karty, czy mamy do czynienia rzeczywiście z przemocą, czy mamy do czynienia z konfliktem, na przykład konfliktem okołorozwodowym, konfliktem dotyczącym spraw spadkowych, konfliktem na podłożu spraw cywilnych. My tego nie wiemy. To dopiero procedura, trwająca procedura i sztab specjalistów uznają, że rzeczywiście jest przemoc, są te zachowania związane z przemocą, czy nie jest tutaj mowa o działaniach związanych z przemocą, tylko ewidentnie mamy do czynienia na przykład z konfliktem. W związku z czym, jeżeli ktokolwiek z państwa ma obawy, nie jest pewien, czy jest to przemoc, czy jest to konflikt, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet poradzić się pracownika, członka zespołu interdyscyplinarnego, aby tutaj mu pewne aspekty podpowiedział, czym się różni przemoc, czym się różni konflikt, ale jeżeli będzie zgłoszenie, zapewniam państwa, że służby tutaj miasta Lublin działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, każde zgłoszenie traktują tak samo, czyli poważnie i profesjonalnie możecie państwo czuć się tutaj z pewnością zaopiekowani, jeśli chodzi o instytucje mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. A jeżeli już mamy taką niebieską kartę, szanowni państwo, jeżeli już doszło do jej wdrożenia...
Ja przepraszam, panie dyrektorze, bo nasuwa się pytanie. Pan powiedział, że cały zespół interdyscyplinarny, specjaliści orzekają, rozważają, zespół się spotyka w normalnych warunkach. W aktualnej sytuacji z pewnością pewne sytuacje, jak pan powiedział, nabierają innego tempa, bo tu trudno wyrokować zdalnie. Rozumiem, że pomoc, taka interwencyjna pomoc, zgodnie z zasadami, które funkcjonują, państwo mając takie zgłoszenie, są w kontakcie z odpowiednimi służbami, które udzielają pomocy, zwłaszcza ofiarom przemocy.
Rzeczywiście w tej chwili, w dobie epidemii
koronawirusa... O to chodzi, żeby działać szybko.
Żeby działać szybko. Tutaj rzeczywiście czas ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o izolację, o to, że jesteśmy z osobą, która wobec nas może stosować przemoc i są z tym związane potrzeby izolacji, tak, czyli mamy ograniczenia w swobodnym poruszaniu się i tak dalej, i tak dalej. Czas jest tutaj bardzo ważny. Są pewne zmiany, które, szanowni państwo, dotyczą realizacji procedury niebieskiej karty w drodze wprowadzonego stanu epidemii. My mamy tutaj te zasady opracowane, one są też w nawiązaniu do zaleceń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie każdy zespół interdyscyplinarny na terenie całego kraju otrzymał takie zalecenia, w związku z czym ta praca, pomoc na rzecz doświadczających przemocy, ona odbywa się przez cały czas, tylko ta forma jest nieco inna. I nawiązując do tego, co pani redaktor zapytała, jak to w tej chwili wygląda, jaki jest ten kontakt z ofiarą przemocy. Jeżeli już mamy wdrożoną tą procedurę niebieskie karty, załóżmy, że została ona wdrożona poprzez kontakt telefoniczny, grupa robocza, czyli sztab specjalistów, gdzie zawsze jest pracownik socjalny, koordynator grupy roboczej i zawsze też w takiej grupie roboczej jest dzielnicowy, nie spotykają się osobiście, tak jak ma to taką formę tradycyjną, tylko poprzez kontakt telefoniczny jest przekazywana informacja na przykład do dzielnicowego, że wpłynęła niebieska karta, kogo ta niebieska karta dotyczy, i prosimy dzielnicowego o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami. No i jawi się teraz pytanie, w jaki sposób to się odbywa. Może to być w sposób taki dwojaki. Jest zachowaniem tych zasad bezpieczeństwa, czyli odległość od drugiej osoby, rękawiczki ochronne, maseczki ochronne. Jeżeli dzielnicowy uzna, że musi mieć kontakt z tą rodziną, że sytuacja ma charakter wysoce dynamiczny, że zagrożenie przemocą jest bardzo wysokie i tak dalej, te zalecenia ministerstwa nie wykluczają kontaktu osobistego z ofiarą przemocy w rodzinie. Zakładając natomiast, że jest to nowa rodzina, której jeszcze nie znamy, albo mamy kontakt z tą rodziną i sytuacja ma, nazwijmy to w ten sposób w cudzysłowie, w miarę trwały charakter, czyli nie potęguje, nie postępuje, a przemoc w rodzinie. Zalecenie jest takie i tak w tej chwili to w Lublinie realizujemy. Dzielnicowy ma stały kontakt ze sprawcą przemocy. W tym przypadku oczywiście posługujemy się terminologią osoba podejrzewana o to, że stosuje przemoc. Rozmawia telefonicznie z tą osobą, mówi czym grozi, a stosowanie przemocy, jakie są w związku z tym konsekwencje karne przewidziane w kodeksie karnym. Namawia tą osobę do kontaktu na przykład z ośrodkiem leczenia uzależnień, z terapeutą, bo i tutaj też pewnie nasi goście, pani redaktor goście w drugiej części audycji będą też o tym mówić.
Tak.
To, że nie pracujemy w tej takiej stacjonarnej formie, nie oznacza też, że nie mamy kontaktu z naszym terapeutą, podobnie jak ma to miejsce w kontakcie z psychologiem. Więc tutaj jest taka rola dzielnicowego, jeżeli już ta niebieska karta została wdrożona. Natomiast w tej grupie roboczej, gdzie jest pracownik socjalny, w tym przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, to pracownik socjalny kontaktuje się, ma ten taki stały kontakt z osobą podejrzewaną o to, że może doświadczać tej przemocy. Czyli krótko mówiąc, dzwonimy, pytamy się, jaka jest sytuacja, czy dochodzi do aktów
monitoruje,
przemocy.
Monitoruje, prawda?
Tak, w ten sposób monitorujemy my tą sytuację i co więcej, prosimy o to informację zwrotną do nas, czyli aby osoba podejrzewana o to, że doświadcza przemocy, sama również miała z nami kontakt, aby na przykład raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie zadzwoniła do pracownika socjalnego, powiedziała, jak wygląda w tej chwili sytuacja, czy są interwencje policji, czy druga osoba, małżonek, partner, podjął jakąkolwiek współpracę, czy sytuacja się ustabilizowała. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy cały czas w kontakcie telefonicznym, w ten sposób monitorujemy sytuację. Nie zmienia to faktu i nie wyklucza to również kontaktu osobistego, jeżeli sytuacja będzie trudna, dynamiczna, będzie rozwojowa. Tak z doświadczenia Państwu też powiem, że od połowy marca, czyli kiedy już te warunki pracy są nieco inne, mieliśmy już sytuację, gdzie interweniowaliśmy w sposób taki bezpośredni na miejscu w danej rodzinie, gdzie wymagała tego sytuacja, wymagało tego zgłoszenie, w tym także mając na uwadze dobro osób małoletnich. W związku z czym ten monitoring sytuacji jest cały czas podejmowany przez stosowne służby. Nie wykluczamy możliwości również takiego bezpośredniego kontaktu osobistego z ofiarą przemocy. Wskazujemy poprzez drogę telefoniczną ofierze przemocy, gdzie może, z kim może w tej chwili porozmawiać, czyli na przykład z psychologiem Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie są udzielane nieodpłatne porady prawne, oczywiście przez telefon, jeżeli osoba na przykład ma potrzebę złożenia wniosku do sądu, ale nie bardzo wie, w jaki sposób zainicjować postępowanie związane, czy to z eksmisją, czy z alimentami na dziecko, a jest ofiarą przemocy, więc tutaj też podpowiadamy, w jaki sposób takie pismo napisać. Krótko mówiąc, żadna z tych osób nie będzie pozbawiona tejże pomocy, natomiast no, jest troszkę ta pomoc inaczej świadczona, dokąd te obostrzenia tutaj nie będą zdjęte, jeśli chodzi o ten kontakt taki bezpośredni. Dotąd w ten sposób będą te działania realizowane, mając na uwadze właśnie bezpieczeństwo ofiar przemocy w rodzinie, bo dla nich pracujemy na co dzień.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Ja mam tylko prośbę, żeby zechciał pan jeszcze zanim się rozłączymy, bo dziś w eterze i na podwójnych łączach, czyli telefonicznych, proszę o przypomnienie całodobowego telefonu zaufania, telefonu alarmowego do Centrum Interwencji Kryzysowej w każdej sprawie. Proszę o przypomnienie tego numeru.
Już Państwu przypominam, całodobowy telefon zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej, czynny, jak sama nazwa wskazuje, całą dobę. Numer telefonu 733-588-900.
A także telefon, który czynny jest od godziny 7 do 19 w każdej sprawie, także w sprawie podpowiedzi, dokąd się udać, co
tak
zrobić
jest,
w danej
taki
sprawie.
Informacyjny również, tak. 733-588-600. Powtórzę Państwu. 733-588-600.
Ja chciałabym przypomnieć, że ten właśnie całodobowy telefon zaufania 733-588-900 czynny jest również teraz, w tej chwili, aktualnie, że jeśli ktoś z Państwa po wysłuchaniu naszej rozmowy z panem Adamem Mołdochem, zastępcą dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, chciałby skorzystać z takiej rozmowy albo ma ważną sprawę i powód, by wybrać numer telefonu, to śmiało należy to uczynić. Ja chciałabym jeszcze zadać na koniec naszej rozmowy jedno pytanie, bo zdarza się często, tu pamiętam z naszych poprzednich rozmów, ten kontakt jest z obu stron, że często właśnie czy ofiara przemocy, wasz podopieczny, czy osoba współuzależniona, która też z jakichś bardzo ważnych powodów na co dzień kontaktuje się z terapeutą, z psychologiem, kontaktowała się, ma ograniczone być może możliwości rozmowy telefonicznej. Po pierwsze, po drugie to, o czym wspominał swego czasu profesor Andrzej Czernikiewicz, który gościł na naszej antenie. My ciągle chcemy mieć nadzieję, ale często zamykając się w tej izolacji, też zamykamy się w sobie. W związku z czym, czy wy także, wy państwo, pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej, psychologowie, terapeuci, sami, że tak powiem, z siebie, biorąc pod uwagę możliwość czy konieczność rozmowy z podopiecznym, a widząc, że on sam nie dzwoni, nie telefonuje, nie upomina się o takie spotkanie gdzieś na łączach, macie obyczaj państwo i jesteście w kontakcie z tymi podopiecznymi.
Pani redaktor, szanowni państwo, jeżeli chodzi o takie wsparcie psychologiczne udzielane na co dzień przez Centrum Interwencji Kryzysowej, jeżeli tylko przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego osoby nadal pozostawały z nami w kontakcie, pozostawały z nami w terapii, to każdy z naszych psychologów miał możliwość nawiązania kontaktu.
Czyli mają kontakty telefoniczne.
Tak, telefonicznego i wiedzenia, przekazania tej informacji odnośnie tego, że zmieniła się ta sytuacja, ta możliwość tej bezpośredniej obsługi, w związku z czym pozostawiamy numer telefonu. Gdyby taki numer telefonu był potrzebny, wtedy zachęcamy do kontaktu, bo nie każdy ma z nas dostęp do internetu. Możemy powiedzieć, że tam jest dużo informacji bieżących, ale pamiętajmy też, że nasi podopieczni, nasi klienci Centrum Interwencji Kryzysowej to są osoby w różnym wieku. W związku z czym my też bardzo kładziemy nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze, ale nasi seniorzy mieli ten bezpośredni kontakt z psychologiem, nie musieli szukać w internecie, w jaki sposób w tej chwili odbywają się porady psychologiczne. Oczywiście zakładając, że były to osoby, które nadal pozostawały w kontakcie z psychologiem. Taka sama zasada, szanowni państwo, jeżeli chodzi o pracę w ramach grup roboczych, w ramach procedury Niebieskie Karty. Były grupy robocze, które odbywały się na bieżąco przed 13 marca. Natomiast nie zmienia to faktu, że po tej sytuacji, nawet jeżeli któraś z osób nie zadzwoniła do nas, mówiąc jak w tej chwili wygląda sytuacja, każdy z koordynatorów grup roboczych taki kontakt ma. Po pierwsze musi mieć aktualne informacje dotyczące sytuacji w danej rodzinie, a po drugie ofiary przemocy też muszą czuć się bezpieczne w tym sensie, że ktoś jest po drugiej stronie, kto zadzwoni, kto przypomni, kto wysłucha i kto powie, że to co pani redaktor powiedziała, jeszcze będzie ta sytuacja wracała do normalności. W tej chwili jest sytuacja trudna, przejściowa, ale musimy sobie z tym wszystkim poradzić, więc tutaj my też jesteśmy otwarci na tą nową sytuację i na to, aby ten kontakt był przekazany bezpośrednio tym osobom, które korzystały, a które na przykład nie mają dostępu do internetu i nie wiedzą, jak w tej chwili funkcjonuje czy Centrum Interwencji Kryzysowej, czy zespół interdyscyplinarny. Chciałem podkreślić, że jest to szczególnie ważne w przypadku osób starszych, które także korzystają ze wsparcia psychologicznego i niestety seniorzy również doświadczają przemocy, w związku z czym mamy to na uwadze i to jest przedmiotem naszego dużego zainteresowania, aby osobom starszym taką formę pomocy również zaoferować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Przypomnę raz jeszcze, pan Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, był dziś państwa i naszym wieczornym, nocnym gościem. Do usłyszenia.
Ja również dziękuję.
Do usłyszenia i do zobaczenia, miejmy nadzieję.
Do zobaczenia, miejmy nadzieję. Wszystkiego dobrego dla państwa.